To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Czy pozostaniemy znowu w temacie płuc?
I tak, i nie. Jestem za, a nawet i przeciw. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy w badaniu USG można uwidocznić obturację.
Ciekawe pytanie, zwłaszcza, że wspominaliśmy sobie podczas naszych ostatnich rozważań ultrasonograficznych, że są takie sytuacje, kiedy USG pozornie nie domaga, bo pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zobaczyć za pomocą aparatu USG. Między innymi wspominaliśmy o tym, że obturacji oskrzeli nie widać.
No więc właśnie, bo nie widać oskrzeli, więc teoretycznie nie powinniśmy powiedzieć, że jesteśmy w stanie wnioskować cokolwiek o ich funkcji. My tu myślimy przede wszystkim o pacjentach z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc obraz ultrasonograficzny może na pozór być bardzo podobny do prawidłowego obrazu ultrasonograficznego płuc. Widzimy artefakty linii A, czyli poziome artefakty, oraz widzimy objaw ślizgania, ruchomość linii opłucnej. Najczęściej widzimy, ale pamiętajmy, że jest to grupa pacjentów, u której uwidocznienie tego objawu ślizgania opłucnej wcale może nie być takie łatwe.
I może nam przysporzyć mnóstwo kłopotów. Począwszy od kwestii takiej, że nie widzimy tego objawu ślizgania, co sprawia, że mamy pewien kłopot z interpretacją wyniku badania USG, poprzez sytuację, kiedy ten objaw ślizgania jest bardzo mocno ograniczony i też nie za bardzo rozumiemy, co się dzieje z naszym pacjentem. Wspominałeś o tym, że ten objaw ślizgania może być znacząco ograniczony albo wręcz zniesiony, co sprawia, że będziemy myśleć o rozpoznaniu
odmy opłucnowej. Bardzo łatwo czasami wpaść na taki pomysł, że skoro nie widzę objawu ślizgania opłucnej u pacjenta z POHP, to być może duszność wynika u niego z odmy opłucnowej i wtedy bardzo intensywnie szukamy lung pointu, ale nie możemy go znaleźć. Więc zanim stwierdzimy, że tego objawu ślizgania nie ma, to upewnijmy się, czy go nie ma na pewno, czyli przejdźmy z głowicy konweksowej na głowicę liniową, ustawmy sobie ognisko na poziomie linii opłucnej, poprośmy pacjenta o kilka głębokich oddechów, a jak to nie pomoże, pamiętajmy, żebyśmy włączyli opcję dopplerowską, być może Doppler sign. Artefakt ruchowy na linii opłucnej pomoże nam stwierdzić, że jednak ta ruchomość jest.
Tak, ale są sytuacje, kiedy głowica liniowa jest albo niedostępna, albo nie możemy jej zastosować u naszego pacjenta, gdyż warunki techniczne, budowa pacjenta, jego waga nie pozwalają nam na to. I w takiej sytuacji warto pamiętać o dwóch sygnałach, które mogą nam ułatwić obrazowanie objawu ślizgania. Jedna z tych sytuacji jest związana z tym, że objaw ślizgania jest najlepiej wyrażony u podstawy płuc. W związku z tym zjeżdżamy sobie głowicą z pola górnego do pola dolnego, patrząc, czy zmienia się ten obraz, czy być może zaczynamy widzieć objaw ślizgania, ale nie na zasadzie zero-jedynkowej, że tu go nie widać, a tu jest nagle widoczny, bo wtedy musimy pomyśleć o tym, czy nie mijamy lung pointu, czyli końca komory odmowej, ale o stopniowym nasilaniu się tego objawu wraz z kierunkiem głowicy zdążającej do podstawy płuc. I druga niezwykle istotna kwestia to obecność chociażby drobnych pionowych artefaktów, których praktycznie nie mamy szans zobaczyć u pacjentów z odmą opłucnej.
Dokładnie, ale jest to o tyle ciekawe, że rozmawiając o pacjentach z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy są cechy obturacji, czy ich nie ma, jeżeli przyłożymy głowicę do brzucha, tak, abyśmy byli w stanie uwidocznić?
Wcale nie wątrobę, wcale nie śledzione, wcale nie jelita, ale największy mięsień, który ma największą powierzchnię w naszym ciele, czyli przeponę.
Tak jest.
I to z bardzo prostej przyczyny, dlatego że jeżeli przypomnicie sobie Państwo patofizjologię obturacji oskrzeli, to zaraz razem z nami zrozumiecie, dlaczego ruchomość przepony jest tak cenna w obserwacji pacjentów z obturacją oskrzeli.
Jeżeli my patrzymy głowicą konweksową na przeponę, patrzymy na tą przeponę od dołu, od strony wątroby, na razie wyobraźmy sobie, że jesteśmy po stronie prawej, to kiedy pacjent nabiera głęboko powietrza w opcji B mode, podczas wdechu ta przepona zbliża się do głowicy, czyli przenosi się do góry ekranu. Kiedy pacjent wypuszcza powietrze podczas wydechu, przepona oddala się od czoła głowicy, czyli przechodzi do dolnej części ekranu. Ona ma swoją ruchomość oddechową. Tak to wygląda w opcji B mode.
Ale my mamy jeszcze jedną magiczną opcję. Celowo używam słowa magiczną. Myślę, że Mateusz już wiesz dlaczego. Bo jest to opcja, którą znajdziemy na konsoli aparatów USG, ukrytą pod guzikiem z literką
M jak M mode.
I funkcja M-Mode pozwoli nam zobaczyć ruchomość kopuł przepony w osi czasu. Dzięki temu jesteśmy w stanie na jednym ekranie zobaczyć całą fizjologię ruchomości kopuły przepony i głębokość ruchomości tej kopuły przepony w krótszym lub dłuższym odcinku czasu. Dlaczego jest to istotne w tej grupie pacjentów, o której w tej chwili rozmawiamy?
Dlatego jest to istotne, że korzystając z opcji M-Mode jesteśmy w stanie obliczyć MIO, czyli M-Mode Index of Obstruction. Wykres ruchomości przepony u pacjentów z obturacją wygląda nieco inaczej niż u pacjentów zdrowych, u których przypomina on sinusoidę. MIO, czyli M-Mode Index of Obstruction, to jest indeks, do którego obliczenia potrzebujemy dwóch składowych. Potrzebujemy dwóch pomiarów, jakich musimy dokonać. Jeden pomiar to odległość mierzona w centymetrach pomiędzy punktem, w którym rozpoczyna się wydech, a punktem, w którym linia przepony znajduje się po upływie jednej sekundy. Do licznika ułamka wstawiamy tą wartość zmierzoną w centymetrach. Natomiast do mianownika ułamka wstawimy odległość, również wyrażoną w centymetrach, pomiędzy punktem, w którym rozpoczyna się wydech, a punktem, w którym linia przepony znajduje się na końcu wydechu przed kolejnym wdechem, na końcu plateau. Porównujemy te dwie wartości do siebie i mamy MIO, M-I-O, czyli M-Mode Index of Obstruction, i ten indeks ma niższe wartości u pacjentów z obturacją niż u pacjentów zdrowych. Prawdopodobnie według piśmiennictwa wartość 77 jest tą wartością, poniżej której możemy mówić o tym, że być może u tego pacjenta z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z obturacją ostrzeli.
I o tyle, o ile wydaje się Państwu dość skomplikowane to, o czym Państwu teraz Mateusz opowiedział, to jeżeli wyobrazimy sobie jeszcze na powrót, podsumowując tą część, jak wygląda prawidłowy cykl oddechowy, prawidłowy wdech i wydech u zdrowego pacjenta w opcji M-Mode, a wygląda on tak, że widzicie Państwo symetryczną ruchomość kopuły przepony przypominającą sinusoidę, co świadczy o tym, że długość trwania wdechu i wydechu jest stosunkowo równa, to u pacjentów, u których jest obturacja ostrzeli i wydłuża się nam wydech, będziemy widzieć spłycony, wydłużony wydech, co sprawia, że MIO będzie zmieniał się u pacjentów z obturacją ostrzeli.
Będzie on przyjmował niższe wartości, dlatego że będzie zwiększał się mianownik tego ułamka, dlatego wartości MIO u pacjentów z obturacją będą niższe. I w ten to sposób, to jest bardzo ciekawe, w metodzie obrazowania, w której nie widać w ogóle oskrzeli, przykładając głowicę do brzucha, możemy wnioskować, czy udowodnić, czy udokumentować, czy ta obturacja jest, czy jej nie ma. Brzmi to na pozór w sposób bardzo, bardzo niesamowity, ale tak, można w ten sposób działać i można ultrasonografię też do tego wykorzystywać. Pytanie jest, które pewnie Państwu jak najbardziej słusznie nasuwa się na myśl, ale po co to robić? Po co to robić, skoro obturację stwierdzamy, przykładając głowicę do ciała pacjenta? Oczywiście jak przyłożymy głowicę i słuchawkę, to doskonale wiemy, że przy obu tych sytuacjach mamy więcej informacji, między innymi różnicujemy obturację oskrzeli i obturację z współtowarzyszącym na przykład obrzękiem kardiogennym płuc, o czym już mówiliśmy, ale pamiętajmy, że możemy sięgnąć po obliczanie MIO, na przykład wykonując badanie USG jamy brzusznej. Nie jest to manewr, który zajmuje bardzo dużo czasu, ale może on przyczynić się do tego, że zwiększymy rozpoznawanie, czy postawimy podejrzenie POHP, bądź nakierujemy diagnostykę w kierunku POHP u pacjenta, który nie wiedział, że ma taką chorobę.
Wydaje się to być dość fantastyczne, to o czym mówisz, ale zważywszy na to, że rozmawiamy przede wszystkim, czy słuchamy ciebie jako lekarza rodzinnego, ja się absolutnie zgadzam z tym, co ty mówisz, bo jeżeli znamy naszych pacjentów, mówimy w tej chwili o pacjentach z podejrzeniem POHP, wiemy, którzy pacjenci palą papierosy, wiemy, którzy pacjenci mają pewne obciążenia, mamy nawyk u każdego pacjenta co jakiś czas przykładać głowicę do brzucha, możemy zobaczyć, jak zmienia się w czasie obraz ruchomości kopu przepony i zmiana trwania czasu wydechu naszych pacjentów. To, o czym mówiłeś, możemy sobie wpisać w dokumentację, jaka wartość MIO nam wyszła w czasie kolejnych wizyt, nawet po to, żeby mieć pewien dowód na to i wobec pacjenta, i wobec nas samych, że ten pacjent wymaga dalszej, pogłębionej diagnostyki pulmonologicznej. To z jednej strony. Z drugiej strony to, o czym wspominałeś, ta diagnostyka różnicowa między kardiogennym a niekardiogennym obrzękiem płuc, ona jest prosta i łatwa na papierze. Ale musimy mieć świadomość, że u wielu pacjentów te choroby współistnieją. I bywa tak, że przekładamy u pacjenta z zaostrzeniem POHP głowicę nad pola płucne i mimo, że nie powinniśmy widzieć zaostrzeniu POHP artefaktów linii B, to mniej liczne bądź bardziej liczne, te artefakty mają prawo być obecne z bardzo różnych przyczyn. Z powodu przebytych infekcji, z powodu zaostrzenia związanego z infekcjami chociażby wirusowymi, z powodu niewydolności krążenia, która współistnieje z POHP. I wtedy wspomożenie się obrazem kopu przepony może przybliżyć nas do trafnego rozpoznania przyczyny duszności.
Przepona niedoceniona. Spójrzmy na to MIO troszeczkę tak, jak patrzymy na indeks IVC aorta. Spójrzmy na to MIO trochę, jak patrzymy na ocenę podprzeponowej długości przełyku u pacjentów pediatrycznych, u których podejrzewamy refluks żołądkowy przełykowy, jaką dodatkową informację, którą możemy z badania ultrasonograficznego uzyskać. A wiesz, co jest jeszcze ciekawe?
Słucham.
Że wartości MIO korelują z FEV1, czyli natężoną objętością wydechową pierwszosekundową, i z VC, czyli pojemnością życiową. Były badania, które porównywały wartości MIO z wartościami badania spirometrycznego u pacjentów z POHP.
Czekałem, aż to powiesz, bo to wydaje się być bardzo logiczne i jedno z drugiego wynika, bo to, jak się zachowuje przepona, z jakim wysiłkiem musi podejmować pracę wytłoczenia powietrza z płuc, powinno korelować z tym, co widzimy w spirometrii.
Ja myślę, że możemy zachęcić Państwa do tego, żeby spróbować pokusić się u niektórych pacjentów o to, żeby obliczyć takie MIO, pobawić się opcją M-Mode i zobaczymy, że wcale to nie zajmuje dużo czasu.
A z drugiej strony możemy znaleźć dodatkowe zastosowania tej metody, jaką jest ultrasonografia. Oczywiście to w żaden sposób nie pozwala nam na jednoznaczne postawienie rozpoznania POHP, bo nie do tego służy USG, ale może nam pomóc obserwować naszych pacjentów i może nas nauczyć właściwego wykorzystania ultrasonografii przepony w naszych przychodniach, w naszych miejscach pracy, na naszych oddziałach szpitalnych, wszędzie tam, gdzie mamy pod ręką ultrasonograf.
Po to, aby lepiej wykorzystać diagnostyczny potencjał ultradźwięków. A jak nam wpadną w ręce takie ciekawe informacje, zaraz się nimi z Państwem za pomocą naszych podcastów dzielimy.
Dla tych z Państwa, dla których obrazowanie przepony jest ciągle jeszcze magicznym zagadnieniem, nie do końca zrozumiały, tych z Państwa zapraszamy na stronę eduson.pl.
Zapraszamy serdecznie i powodzenia życzymy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.